To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafa AZS. Dziś gościmy Renatę Knapik-Miazgę, medalistkę z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które odbyły się, jak wiemy, jeszcze w tym roku, bo w 2024 roku nagrywamy tę rozmowę. Szpadzistkę, witaj.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy pod koniec 2024 roku. Sukcesów w Twoim dorobku, sukcesów sportowych nie brakuje. Ja mógłbym wymieniać, tylko to trochę by zajęło, a chyba nie o to chodzi. Ten najważniejszy sukces nadszedł w tym roku, medal olimpijski. Czy ten medal to rzeczywiście jest tak, jak mówię, czy wcześniejsze sukcesy znaczyły dla Ciebie więcej?
Każdy sukces na pewno znaczył coś innego i tych takich przełomowych momentów w karierze mojej było sporo, nawet w ostatnich latach, jako doświadczony zawodnik. Natomiast ten medal olimpijski jest na pewno medalem szczególnym. Wielką radością dla mnie było przeżycie tego momentu, bo nie każdemu się zdarza, mimo to, że mamy wiele osób jedzie z olbrzymimi szansami. Trzeba mieć szczęście stanąć na tym podium. Często posiadanie medalu, a jego brak, to jest bardzo niewielka różnica, więc ja się cieszę właśnie tym szczęściem.
Stanęłeś się grupą na tym podium. Jak wspominasz ten dzień?
Byłyśmy bardzo skoncentrowane cały dzień, był to długi dzień, wiele się wydarzyło, łącznie z meczem o brąz i bardzo dramatycznej dla nas końcówce meczu. Wyszłyśmy z tego obronną ręką dzięki skuteczności Aleksandry Jareckiej, teraz już Zamachowskiej wcześniej. Pamiętam, że byłyśmy bardzo skupione, bardzo szczęśliwe na podium, było dużo emocji i jeszcze myślę, że przez kolejną dobę nie dowierzałyśmy, czego dokonałyśmy dzień wcześniej.
Czy to był spodziewany czy niespodziewany sukces?
Na pewno upragniony. Mi się wydaje, że przed Tokio wiele osób się spodziewało po drużynie Szpady Kobiet, że sięgniemy po medal olimpijski, przynajmniej po medal olimpijski. Natomiast ta lekcja nas nauczyła tego, żeby się nie spodziewać zbyt wiele, że po prostu trzeba pracować, trzeba zrobić cały turniej, zadanie po zadaniu, trafienie po trafieniu i na samym końcu po prostu jest wynik sportowy.
Jak się przygotowywałaś do tego sezonu? Na ile, jak wyglądały Twoje indywidualne, jak i grupowe przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, no i do całego 2024 roku?
Ja jestem takim zawodnikiem bardzo sumiennym i do każdego sezonu podchodziłam bardzo, bardzo poważnie do każdego zadania i mogłabym powiedzieć, że olimpiada przed Tokio, przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, a przed Igrzyskami w Paryżu różniła się tym, że więcej staranności dołożyłam o to, żeby zadbać o siebie, zadbać o to, żeby znaleźć czas dla siebie, zadbać o głowę, zadbać o swoje ciało, żeby dotrwać do tych igrzysk po prostu bez kontuzji.
Jak wybalansować to zadbanie o głowę i o ciało? Nie wszystkim sportowcom to się udaje.
Jest to bardzo trudna sprawa, szczególnie do osób, które bardzo rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków i przekraczają wielokrotnie swoje granice. Trzeba wyłapać ten moment, żeby po prostu nie przesadzić, bo potem ten powrót do zdrowia i do równowagi po prostu trwa dłużej i niejednokrotnie musimy rezygnować z jednostek treningowych, czego po prostu nie chcemy robić, tym bardziej jeżeli zbliża się impreza czterolecia. Także mi mąż bardzo pomaga i już jak widzi, że coś zaczyna się dziać i widzi po mnie oznaki tego, że jest jakaś przegrzana któraś lampka, to mówi, no teraz już dość.
No właśnie, tak się przypadkowo składa, że siedzi za nami twój mąż. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
Rozumiem, że chodzi o przygotowania do sezonu. Witam serdecznie wszystkich. No, potwierdzam, Renata jest bardzo skrupulatnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o treningi. W zespole mieliśmy bardzo dobrego fachowca, Przemysława Reguły, który nie dopuszczał do takich sytuacji, żeby ona była przetrenowana. Doskonale to wszystko planował, natomiast no, niekiedy trzeba było okiełznać tę ambicję Renaty, żeby może coś więcej jeszcze. I rzeczywiście bywało tak, że byłem tym głosem, który mówił, że teraz jest czas, żeby odpuścić. Oczywiście w konsultacjach z trenerami, no i tak udawało się Renie przekonać, żeby po prostu lekko skorygować te przygotowania.
Czy łatwo dawała się żona namówić na spokój, na to słowo dość?
Zajmowało to troszkę czasu, natomiast no, posługując się argumentami da się dotrzeć, natomiast jednak jest coś takiego właśnie w sportowcu, co go ciągnie non stop do pracy i tutaj musi być wypracowana bardzo dobra relacja między sportowcem a tym sztabem i to wszystko musi bazować na zaufaniu i wtedy właśnie uzyskujemy ten optymalny balans do przygotowań.
Czyli jesteście rodziną, jesteście związkiem sportowo wspierającym się.
Zgadza się. To bardzo trafnie powiedziane.
Jak się zaczęła twoja przygoda z szermierką? W którym to było na roku?
To było 26 lat temu. W szkole, brzmi poważnie, po prostu w szkole podstawowej moja nauczycielka wychowania fizycznego, Ewa Oleksy, była trenerem szermierki. Zapisałam się na ten sport, bardzo go pokochałam. Byłam na początku praworęczną florecistką. Po paru latach przez problemy zdrowotne musiałam...
No właśnie, lekarze ci odradzali.
Bo lekarz powiedział, że szermierka to może ze względu na te narażenie na takie tępe urazy, że to może nie jest na te trafienia, może to nie jest sport dla mnie. Ja się zapytałam po prostu tego dnia, czy mogę trenować z tą lewą ręką. Nie wiem, dlaczego wpadłam na ten pomysł, ale prawdopodobnie szukałam rozwiązania, czy da się to dalej robić, czy da się kontynuować ten sport. Co mną kierowało, do końca nie pamiętam, pewnie po prostu bardzo lubiłam treningi szermierki. I trwało to może 2 lata, 3 lata i pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Świata już jako leworęczna szpadzistka. I ta możliwość, myślę, doskonalenia się, samorozwoju w tej szermierce trzymała mnie po prostu, trzyma mnie do tej pory.
A te bóle w ręku, te przeciwwskazania od lekarza?
Szermierze poruszają się w postawie frontalnej, więc moją rękę, która mogła być narażona na urazy, po prostu mam schowaną za sobą i to jest bardzo trudno w nią trafić, więc nawet podczas treningu czy podczas zawodów właściwie nie ma takiej możliwości za dłużej, a tak naprawdę im więcej trenowałam, im bardziej profesjonalnie trenowałam, tym tak naprawdę lepiej się czułam, więc i ta moja ręka prawa również. Więc bardzo się cieszę, że tak to wszystko wyszło. Myślę, że przez to taki mój upór i ambicje, dlatego to wszystko się udało.
Gdy rozmawiam ze sportowcami, którzy odnoszą sukcesy, opowiadają o zawodach, na których zdobywali medale, ważne miejsca, bardzo lubię was pytać o rzecz totalnie, ale to totalnie niezwiązaną ze sportem. Czego na przykład słuchasz sobie przed, czy słuchasz muzyki? Jeśli tak, to jaka muzyka ciebie napędza w twoich treningach, w relaksie, w koncentracji przed albo po zawodach?
Tu myślę, że mąż może więcej na ten temat powiedzieć, bo to niejednokrotnie, na pewno w domu on obsługuje i nie tylko u nas w domu, ale w domach naszych znajomych, w domach naszej rodziny, to on się zajmuje puszczaniem muzyki wbrew czasami woli mieszkańców, natomiast bardziej on jest, myślę, że ma lepszy słuch i bardziej tą muzyką się interesuje, natomiast ja często w podróży, ale bardziej muzyki, która mnie wycisza, uspokaja, no i muzyki, którą puszcza mi mąż.
Jaka to muzyka?
Zwykle Renata preferuje muzykę popularną i takie też playlisty przygotowywałem jej na starty, żeby sobie mogła tam posłuchać na rozgrzewce na przykład. Natomiast rzeczywiście te dźwięki, które ona wybiera, to są do relaksacji, takiej do zasypiania, do wyciszania się właśnie jakoś, kwestie właśnie te regeneracyjne, że tak powiem.
No to przejdźmy w takim razie do innego tematu. Temat nauki. Jak udawało się tobie łączyć sport z nauką?
Skutecznie. My w Szermierce mamy dosyć dużo wyjazdów, ze względu na to, że w Polsce w ogóle szkolenie w sportach olimpijskich jest centralne. Tych obozów, wyjazdów na zawody mamy dosyć sporo. Pierwszym takim momentem, kiedy dużo zaczęłam wyjeżdżać, było liceum, pierwsze poważne zawody juniorskie i zgrupowania. I tam było trudno, bo też w tym wieku musiałam się nauczyć chyba lepiej komunikować z moimi nauczycielami. Natomiast radziłam sobie skutecznie, nie miałam dużych problemów w nauce. Raczej uczyłam się zawsze dobrze. Ukończyłam Politechnikę Krakowską, zarządzanie inżynierii produkcji na Wydziale Mechanicznym.
No to nie jest kierunek sportowy. Czy tam byłaś wspierana i rozumiana jako sportowiec?
Tak. Natomiast zawsze, kiedy wracałam na uczelnię, zawsze byłam przygotowana. Potem podjęłam próbę doktoratu na tej samej uczelni, na tym samym wydziale. Właściwie wszystkie zagadnienia związane z nauką i wszystkie przedmioty ukończyłam. Natomiast zbliżały się igrzyska w Tokio. Trochę ten temat porzuciłam. Nie mówię, że na zawsze, natomiast ta nauka i chyba chęć zostania najlepszym specjalistą, nie tylko naukowcem, tak realnie mi pokazała, że kurczę, jak chcesz być w tym najlepsza, a pewnie tego szukam gdzieś, to już w tej dziedzinie bioinżynieryjnej wtedy no nie będę i trochę nie miałam czasu na żeby połączyć wszystkie pasje. Zakwalifikowałyśmy się do Tokio, zakwalifikowałam się do Tokio. Wróciłam i podjęłam studia na krakowskim AWF-ie. I do tej pory jestem studentką. Realizuję program Narodowej Reprezentacji Akademickiej i mam nadzieję, że szczęśliwie ukończę ten kierunek, ponieważ też od wielu lat jestem już trenerem i to też jest moje aktualne zajęcie. Także myślę, że im więcej zajęć, tym człowiek jest po prostu bardziej zorganizowany.
No to jak oddzielasz tą przestrzeń bycia zawodniczką i bycia trenerką?
Myślę, że bycie trenerem, w ogóle sama świadomość jako i znajomość teorii sportu jako zawodnik jest bardzo istotna, bo pomaga, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tej takiej samoregulacji, że jednak i świadomości na czym i jak powinna wyglądać regeneracja w sporcie, co kształtujemy na konkretnych treningach, jakie formy i jakie środki są używane i czasami ta wiedza, czy właściwie też jest takim niesprzyjającym elementem, bo stykamy się z wieloma szkoleniowcami, z różnymi szkołami podczas zgrupowań. Natomiast sama świadomość jest bardzo ważna. Zaczęłam pracować z dziećmi, potem z młodzieżą. Teraz pracuję ze studentami na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych i ta praca wymaga refleksji i wymaga przede wszystkim również pozytywnej komunikacji z dziećmi i z młodzieżą. I powtarzanie powielokroć pozytywnych sentencji do młodzieży, mówienie tego, czego ja się uczyłam przez wiele, wiele lat i tego, czego uczyłam się na studiach, po prostu w jakiś sposób zakotwicza te pozytywne myśli i emocje, których już nie trzeba potem trenować jako zawodnik, więc pomagało mi to. Jeżeli chodzi o technikę szermierczą, to warunkowanie samych technicznych akcji, tak naprawdę proces odwrotny, wpływało pozytywnie na moją koordynację ruchową. Także w sposób, myślę, że jeszcze doskonalszy widziałam momenty, w których powinnam wykonać działanie techniczne. Także uważam, że w moim przypadku i w wielu innych, które znam, mój trener szedł tą samą drogą. Z niego brałam przykład Radosław Zawrotniak, który jest moim trenerem, a karierę sportową zakończył dopiero w tym roku. Także myślę, że to było sprzyjające i motywowało mnie po prostu do rozwoju i do nauki.
Wróciłaś ze Stanów na święta?
Wróciłam na święta, wracamy tam z mężem już w połowie stycznia na kolejny semestr i powoli do sportu. Na razie borykam się z niewielkimi kontuzjami. Miałam to szczęście w swojej karierze, że przez wiele, wiele lat można powiedzieć, że trenowałam w zdrowiu i nie zdarzały mi się wielkie kontuzje, natomiast ten rok ostatni kosztował mnie wiele i jeszcze muszę troszeczkę odpocząć od sportu, a potem zobaczymy. Na pewno zostaję w Pensylwanii na kolejny semestr. Zobaczymy, jak moja historia trenerska się ułoży i w jaki sposób będę mogła kontynuować swoją karierę zawodniczą.
Jaka myśl sportowa jest tam i czym się to różni od podejścia, które znasz w Polsce?
Struktura w koledżu jest troszeczkę inna, bo jestem trenerem w koledżu. Myślę, że Stany Zjednoczone żyją tym sportem koledżowym. Ja pracuję w szkole, gdzie mamy wiele obiektów sportowych na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że budżety też są olbrzymie. W State College, w którym mieszkam, jest jeden z największych stadionów futbolowych na świecie, w którym mieści ponad 110 tysięcy kibiców. Także jest to olbrzymia struktura. Z perspektywy zawodnika myślę, że to jest świetnie reprezentować college, kiedy rzeczywiście wszystko jest zapewnione. Oni właściwie trenują tak jak centralnie szkolone kadry olimpijskie. Mają całe zaplecze fizjoterapeutów, trenerów, trenerów przygotowania motorycznego, trenerzy od szermierki. Wszyscy są dyspozycyjni na sali. Jest mniej więcej to tak, jak widziałam to we Francji po prostu, że jest wielki ośrodek, różne dyscypliny sportu, każdy ma swój obiekt na wyłączność, pracuje wielu trenerów. A z perspektywy trenera jest wiele jednostek, które wyręcza mi w pracy, w przeciwieństwie do tego, na przykład jakie obowiązki ciążą na naszych często trenerach, jeżeli chodzi o planowanie, wszystkie papiery, rozliczanie pewnych tematów, jak praca też w klubie wielu trenerów, która polega na nie tylko praca na sali. Praca na sali zazwyczaj jest najprzyjemniejsza. Wiele rzeczy dookoła, których tematów, które muszą nasi trenerzy udźwignąć. Planowanie, budżetowanie, rozliczanie, staranie się o te środki, których często po prostu nawet nie dostajemy. Także jest troszeczkę inaczej, natomiast myślę, że ten system Stanów Zjednoczonych, no nie możemy się też porównywać, musimy szukać rozwiązań w systemach, które w krajach, które są podobne do naszego po prostu.
Czy Polska wspiera w sukcesach?
Czy mnie wspiera?
Tak, czy Polska wspiera sportowców na przykładzie twojej dyscypliny?
Czy Polska wspiera? Na pewno wspierają nas kibice, co też mocno było odczuwalne po Igrzyskach Olimpijskich. Polska to jest bardzo szerokie...
A instytucjonalnie?
Instytucjonalnie to jest taki złożony temat dosyć. Ja jestem zwolennikiem zawsze wolności, dyskusji, natomiast to takie realne wsparcie, które odczuwam, to jest wsparcie Zarządu Głównego AZS-u, krakowskiego AWF-u, AZS-u AWF Kraków. To jest uczelnia i klub, z którym jestem związana od 2018 roku i otrzymałam tam bardzo pozytywne wsparcie. Sama pochodzę z Tarnowa, więc w tych mikrośrodowiskach muszę powiedzieć, że jest olbrzymie wsparcie. Na drodze do igrzysk też poznałam wspaniałych ludzi i myślę, że tak jak po mojej drodze i po drodze sportowej moich przyjaciół, znajomych sportowców z przeróżnych dyscyplin. Cieszę się, że mogę realizować teraz pracę trenera i w sposób bezwarunkowy wspierać moich zawodników i pomagać im uniknąć czasami takich trudności, barier, które ja napotkałam w swojej karierze.
Renata Knapik-Miazga gościła w Kafe AZS. Dzięki wielkie za spotkanie, dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku Kafe AZS. Cześć.
To jest Kafe AZS.